Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, mam przyjemność zaprezentowania Państwu czwartej i ostatniej już na pewno części artykułu pana Marka Heinderka Główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nowego prezydenta Korei Południowej. Proszę Państwa, to będzie tutaj pozostało mi się niewiele do zacytowania, natomiast ja pozwolę sobie na samym końcu na pewne własne wnioski, pewne własne przemyślenia. Podtytuł pana Heinderka: Korea globalna. Korea globalna? Tu znak zapytania. Wiele wskazuje na to, że administracja Muna będzie się starała prowadzić ambitną politykę nie tylko we własnym regionie. Już kilka poprzednich ekip rządzących podejmowało różnorakie działania na szerokim forum międzynarodowym, by Korea Południowa była traktowana jako ważny gracz na świecie. Obecnie określa się jej status jako middle power, lecz Koreańczycy nie ukrywają aspiracji do statusu global power, albo przynajmniej lidera wśród middle powers. Według ekspertów zorganizowanie w ostatnich latach ważnych międzynarodowych wydarzeń w rodzaju szczytu G20 w 2010 roku, czwartego forum wysokiego szczebla do spraw efektywności pomocy, czy szczytu nuklearnego w 2012 roku pokazały wzrost znaczenia międzynarodowego Korei Południowej i jej zdolność do odgrywania roli łącznika między państwami wysoko rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Obserwatorzy podpowiadający w jakiś sposób Korea Południowa mogłaby wzmocnić swój status na arenie międzynarodowej, akcentują również potencjał koreańskich specjalistów w różnych dziedzinach, którzy mogliby odegrać zasadniczą rolę w działaniach międzynarodowych, na przykład z zakresu modernizacji biedniejszych regionów świata czy medycyny opieki zdrowotnej. Czas pokaże, czy administracja Muna będzie potrafiła utrzymać kurs poprzedników i wykorzystać szanse stojące przed Koreą. Ostatni podtytuł, wnioski. Prezydent Moon i jego otoczenie chcieliby dokonać rewizji polityki zagranicznej Korei Południowej prowadzonej przez poprzedników w kilku kluczowych kwestiach. Jednak w ociepleniu relacji z Koreą Północną, zbliżeniu z Chinami czy zdystansowaniu się względem USA przeszkadza aktualnie panujące na Półwyspie napięcie spowodowane kolejnymi skutecznymi testami rakietowymi Korei Północnej. W takich warunkach administracja Muna była zmuszona zaakceptować realia i opowiedzieć się za sankcjami względem Pjongjangu oraz wyrazić zgodę na dyslokację w Korei Południowej amerykańskiego systemu THAAD. Moon nie potrafił także wyjść poza ramy historycznych sporów z Japonią, które bez wątpienia utrudnią mu współpracę na polu bezpieczeństwa, tak ważną w kontekście zagrożenia ze strony Korei Północnej. No i tutaj się nie zgadzam oczywiście. Rezygnacja lub częściowe zarzucenie swoich wcześniejszych planów na rzecz decyzji bardziej pożądanych przez partnerów zagranicznych lub własne społeczeństwo każe postawić pytanie o istotę polityki Moona. Opisane kroki mogą bowiem rodzić przypuszczenie, że Moon będzie chwiejnym politykiem podatnym na różne wpływy, a jego główną troską stanie się to, aby zadowolić wszystkich wokoło, tym samym nie utracić popularności. Czy tak będzie? Przyszłość pokaże. To jest koniec artykułu pana Heinderka. Przypominam, doktoranta wynagrodzony historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę Państwa, ja się z paroma sprawami zresztą rozmawiałem, jak powiedziałem w pierwszej części, na początku rozmawiałem, było mi miło, że miałem okazję rozmawiać z tym młodym człowiekiem. Cieszę się, bo ten artykuł dał mi sporo. Specjalnie mnie Korea Południowa nie interesowała, jej polityka, bo postrzegałem ją tak, jak postrzegałem, wiecie Państwo doskonale, jak. Jako zdecydowanie wasalną w stosunku do Stanów Zjednoczonych, co zresztą pan Heinderek podkreślił. Natomiast muszę się niestety z nim zgodzić. Niestety, niestety muszę się z nim zgodzić co do kwestii pana Moona, że on tutaj w ostatnim zdaniu napisał, że opisane kroki mogą bowiem rodzić przypuszczenie, że Moon będzie kolejnym chwiejnym politykiem podatnym na różne wpływy. Ja powiem tak, ja sądzę, że że tak jest w tej chwili, że on jest bardzo chwiejnym politykiem, że to nie jest mocny polityk, to nie jest osobowość polityczna, jest to, co się stało w momencie, gdy właśnie z jednej strony się były wahania co do THD, południowo-koreańskie, a z drugiej strony najważniejsze z mojego punktu widzenia jest to, że pan Moon nie potrafił wyjść poza jakby przyjęte do tej pory sposoby myślenia. Otóż ja, jest tutaj takie zdanie w tym ostatnim akapicie, autor napisał, w takich warunkach administracja Moona była zmuszona zaakceptować realia i odpowiedzieć na sankcje, odpowiedzieć się za sankcjami. No i dyslokacja THD. Otóż nie. Ja twierdzę, że gdyby pan Moon, oczywiście to jest gdybanie, to w polityce nie powinno mieć miejsca, ale ja nie jestem politykiem. Ja nazywam się Pilch i nie jestem ani politykiem, ani naukowcem, ani dziennikarzem. Nazywam się Pilch, Wiesław Pilch. W związku z tym mogę sobie pozwolić na gdybanie. Otóż ja uważam, że gdyby pan Moon był politykiem twardym, gdyby to był facet z jajami, tak jak na przykład Putin, oczywiście przy wszystkich proporcjach, to ten facet po zwycięstwie wyborczym zaproponowałby, pokazałby faka Amerykanom, nie dzwoniłby do żadnego Trumpa, pokazałby faka Amerykanom, powiedział, że od tej pory to Korea Południowa będzie sama decydowała o tym, co się z nią będzie działo, a pokazałby faka Amerykanom, zdystansowałby się troszkę od Chińczyków, żeby nie było, żeby nikt nie sądził, że on im tyłki liże, i wręcz zwrócił się do Kima na północy, mówiąc: panie Kim, chciałem z panem porozmawiać. Mamy ważne sprawy do omówienia. Koreańskie sprawy. A Koreańczycy o koreańskich sprawach. To tylko Koreańczycy rozmawiają o koreańskich sprawach. No cóż, ale niestety pan Moon takim ostrym zawodnikiem w polityce wygląda na to nie jest. No cóż, ja twierdzę, że w takim przypadku będziemy mieli sytuację patową. Mamy sytuację patową, nic się nie może specjalnego zmienić, albowiem to, co proponują Chińczycy, proponuje rząd chiński, będzie nie do przyjęcia dla Koreańczyków, bo to nie jest zrównoważony układ, to znaczy w zamian za zaprzestanie prób jądrowo-rakietowych, zaprzestanie tych manewrów. To po prostu nie jest równoważne. To nie ma żadnego, znaczy północni Koreańczycy nie mają żadnego interesu w tym, żeby w to wejść, bo to zdecydowanie preferuje Amerykanów. Zdecydowanie. Już wielokrotnie o tym mówię. Więc niestety jedyna do tej pory propozycja negocjacyjna jest na samym początku spalona. Chińska. Uważam, że nie ma sensu. Z przykrością to mówię, podkreślam to wielokrotnie, z przykrością mówię, ale ona nie ma sensu. Jest nie do zaakceptowania przez Koreę Północną. Ja mogę tylko mieć nadzieję, że w pewnym momencie, znaczy to jest jedyna bardzo płonna nadzieja, taki bardzo drobniutkie światełko gdzieś tam daleko w tunelu, że pan Moon być może się obudzi. Że w nim obudzi się lew. Lew. Koreański lew. Koreański, nie południowo-koreański. Koreański lew. I powie to, co powinien powiedzieć. To, co przed chwilą powiedziałem. Pieprzcie się Amerykanie, pieprzcie się Chińczycy, a ja chcę rozmawiać z Kimem. I bo tylko rozmowa Koreańczyków o koreańskich sprawach ma sens. Cała reszta won od Półwyspu Koreańskiego. Mam taką cichutką, bardzo cichutką nadzieję. Wprawdzie ją wykrzyczałem przed chwilą. Ale to jest bardzo cichutka nadzieja, bo to jest bardzo cieniutka nadzieja. A nie wiem, co by się miało zdarzyć, żeby ten facet nagle pozyskał jaja. Polityczne jaja. Cóż, szkoda, że nie pokazał się pan Moon jako ten, który przewraca dotychczasowe kolejny, wytarte, utarte i wytarte do imentu kolejny, wokół których poruszają się sprawy koreańskie, Półwyspu Koreańskiego, bo już najwyższy czas, żeby to Koreańczycy z północy i południa wzięli sprawy w swoje ręce i wszystkim innym pokazali faka. Bardzo bym chciał, ale czy to się zdarzy? Na razie nie widać ku temu jakichś wielkich symptomów. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.